Witam wszystkich serdecznie, pokój braterstwu, nie wszystkimi przywitałem się, chociaż nas nie ma tak dużo jak na konwencji budziarza czy w Krakowie. Chciałem jeszcze pozdrowienia przekazać od mojej żony, gdzie po drodze rano jeszcze rozmawialiśmy. Bardzo prosiła, smutno jest, obowiązki czysto ziemskie musiała z mamusią zostać, która jest chora w tej chwili, opiekuje się nią. I ona się smuci tam, jak my tu się bardzo, bardzo cieszymy. Tym bardziej smutno było, ale serdecznie pozdrawia braterstwo i wszystkich tutaj. Dziękuję, że przed wyjazdem rozmawiałem z moją mamusią z Francji, która zazwyczaj ze mną jeździła na wszystkie konwencje. Na razie jeszcze nie miała z kim przyjechać, więc przyjedzie albo do Budziarz, albo dopiero na Generalną. Też prosiła, żeby wszystkich pozdrowić, że będzie myślami razem z nami tutaj. Także moja siostra i siostra panu, też siostra Danusia Rozwarska i Jola Karcia, także prosiły, żeby serdecznie pozdrawiać. Chciałem się z bratem podzielić lekcją ze Starego Testamentu, bo akurat nie było tutaj jakiejś lekcji proroczej, więc myślę sobie, że podzielę się pewnym przesłaniem proroczym do braterstwa, bo cała Biblia natchniona jest, cała ku nauce. Musimy też pewne lekcje uczyć się, wyciągać z czasami trudnych zapisów, z przekazu, który trudno zrozumiały jest dla nas. Będzie to przesłanie proroka Ozeasza. Jest to jeden z mniejszych proroków, z 12 mniejszych proroków. Mniejszy nie wzrostem, mniejszy ani znaczeniem, rangą. Mniejszy, ponieważ jest krótszy zapis tego prosta, tak to jest w Biblii podzielone. Nie był pierwszym z proroków, chociaż jego proroctwo jest pierwsze w tym cyklu mniejszych proroctw. Niektórzy uważają, że dlatego, że najważniejsze, dlatego pierwsze ważne przesłanie prorocze, prorocze dla narodu izraelskiego, a także dla wszystkich, którzy Pismo Święte czytają. Ozeasz był prorokiem Izraela. Ponieważ państwo izraelskie było podzielone wtedy na dwie części, na Judę i północne 10 pokoleń, zwane czasami Efraimem, czasami Izraelem, był prorokiem w tych 10 północnych pokoleniach i prorokował gdzieś więcej jak 100 lat przed niewolą babilońską. 120, 140 lat przed niewolą babilońską. Już w tamtym czasie był świadkiem najazdów Asyrii, pewnych cierpień, które zaznali od najeźdźców z mocarstwa, które wtedy rządziło, dominowało nad światem. Był prorokiem Izraela, czyli północnych pokoleń, ale wspomina czasami o Judzie, wspomina o południu. W swoich przemowach, które mówił do ludzi. Prorok to jest taki, który mówi w imieniu Pana Boga, który przesyła wieści, które Pan Bóg chciałby przekazać swojemu narodowi, czyli w tym przypadku Izraelowi. I tak jest, że jeżeli Pan Bóg jakieś wieści miał do przekazania, najczęściej to były wieści smutne, bo radosnych jakoś nie do końca jest. Przekazywać ludzie sami się cieszą. Przekazywał wtedy najczęściej, kiedy odstępowali od prawa, kiedy źle czynili. Posyłał Pan wtedy proroków, którzy napominali najczęściej. Ale jak to było w kontekście napominania, bardzo często był aspekt też pocieszenia, bo jest tak, jak się jednych napomina, to ci, którzy są akurat posłuszni wtedy, to dla nich jest to pocieszenie. Względnie, jeżeli zapowiada karę, jakieś cierpienie, czy coś się stanie, bardzo często nie zostawia Pan swojego ludu w takim zupełnym przygnębieniu, ale daje jakieś światło nadziei, że to karanie nie będzie wieczne. Tak było z prorokami w prawie wszystkich wizjach, które były zapisane w Starym Testamencie. To proroctwo Ozeasza jest bardzo dziwne, bardzo szczególne. Nawet byśmy powiedzieli bardzo niemoralne takie. Że aż nas dziw bierze, że coś takiego jest w kanonie Pisma Świętego. Że Pan Bóg, żeby jakoś bardziej plastycznie przekazać to proroctwo, kazał prorokowi ożenić się z nierządnicą. Z kobietą, która się źle prowadziła. Dziś byśmy nazwali z prostytutką. Straszne. Ohydne. I z tego z nierządu później miały się jeszcze dzieci rodzić. Jeszcze gorsze. To jest jakby przesłaniem, treścią, jakby najważniejszym czymś, co Pan Bóg chciał przekazać wtedy Izraelowi. Dlatego tak się miało stać. Tłumaczy to w drugim wersecie od razu, na początku pierwszego rozdziału. Idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Pan musiał pokazać Izraelowi, swojemu ludowi, jak on bardzo cierpi. Jakie to jest niesamowita przykrość, że kraj odwraca się od niego, odwraca się przez nierząd. Wytłumaczyć tego się nie da. To można poczuć na własnej skórze. I prorok Ozeasz, żeby mógł to przekazać ludowi, poczuł to na własnej skórze. Miał żonę, która była nierządnicą. I z nierządu miały narodzić się dzieci, owoce, coś, co wynikło z tego nierządu i z polecenia Bożego. Syn, który miał się pierwszy urodzić, miał dostać imię przez Pana Boga nadane imię Jezreel. Potem miała urodzić się córka, która miała mieć na imię Niemiłowana. No już, trudne. I potem jeszcze miał się urodzić syn, który miał mieć na imię Niemój Lud. Z hebrajskiego tłumacząc. No, same tragiczne rzeczy. Same smutne, tragiczne, bardzo dziwne rzeczy. Pan Bóg to wytłumaczył, dlaczego tak miało być. Dlaczego takie imiona właśnie, że syn miał mieć na imię Jezreel, bo w Jezreelu miały się dziać wydarzenia, które się Panu Bogu bardzo nie podobały. Potem córka miała mieć na imię Niemiłowana, bo Pan Bóg powiedział, że jakby kolejnym etapem tego będzie tak, że moje oblicze będzie zasłonięte od tego ludu. Przestanę miłować ich. Nie będą miłowani. Oni mnie nie miłują, ja nie będę ich miłował. Jakby ten trzeci etap, syn, nie mój lud, że jeszcze się stanie gorzej, będzie tak, że w ogóle nie będę ich znał. Oni mnie nie będą znać, ja ich w ogóle nie będę znał. Jakby została obietnica, przymierze, zerwane wszystko. Nie mój lud. A to przesłanie, które chciał powiedzieć odnośnie Jezreela, syna, bo jakby koło tego pierwsze rozdziały w ogóle przewijają się, jest wytłumaczeniem małżeństwa i całej głównej myśli. To, co wspomniałem, gdy przez nierząd stale lud mój odwraca się ode mnie, a te okrutne wydarzenia miały się zdarzać w Jezreelu właśnie. Pierwszy syn miał na imię Jezreel. Taka treść, takie jest przesłanie tego pierwszego rozdziału. Zdaje się, że zupełnie proste w treści, chociaż w zrozumieniu troszkę trudniejsze, bardzo tragiczne. Potem jeszcze tak się stało właśnie. Pojął za żonę Gomerę, córkę Diblaima, nierządnicę. I jakby jeszcze spotęgować całą tragedię tego opisu, to znaczenie imienia tego znaczy, że była tania jak dwie figi. Straszne zupełnie. Taką żonę miał mieć. I tak się stało, za taką żonę wyszedł za mąż. I potem jest napisane, że płodził dzieci, tak jak Pan kazał, urodził się pierwszy syn Jezreel. A ona poczęła i urodziła mu syna i rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu. I położę kres królestwu domu Dawida. W owym dniu złamię łuk Izraela i na równinie Jezreel. Daj mu tak na imię, bo te wydarzenia są związane z tą doliną, z tym miejscem, z tym konkretnym miejscem. Jak patrzymy się na taki pierwszy ogólny obraz, który nam niesie to przesłanie, bardzo często jest tak, że możemy zobaczyć ogólne przesłanie. My to w naszym badackim języku nazywamy ogólnym obrazem. Widzimy całe przymierze zawarte z narodem izraelskim. Bo słowo Jezreel znaczy w ogóle Bóg sieje. To Bóg zasiał, Bóg sieje. Małżeństwo w zasadzie Bóg zasiał. Bóg zawarł przymierze z Izraelem na górze Syna. Bóg ten naród wybrał, Bóg z nimi zawarł przymierze, jest jakby nawiązanie do tego małżeństwa, jak prorok Izajasz na przykład pisze, że zasadził szlachetne szczepy, które sprowadził z Egiptu. Jest to w psalmie, prosi Izajasza, zasadził Pan to, co szlachetnego, a w Księdze Wyjścia pisze, że zawarł z nimi przymierze na górze Synaj. Bóg to uczynił, zasadził, zawarł związek, czyli stało się to Jezreel z polecenia Pana Boga, a w późniejszym czasie jest wiele odstępstw narodu izraelskiego, opisywanych w zasadzie w księgach już przez księgi i kronik, i przez księgi królewskie, i przez księgi sędziów. Znaczy, wszędzie opisywane są odstępstwa narodu izraelskiego. Prorocy później często odstępstwa nazywają nierządem. W prorocie Jeremiasza w 3 rozdziale od 6 rozdziału jakby prorok Jeremiasz pisze, że Pan pojął nierządnicę Izrael, czyli te północne pokolenia, i jej siostrę Judę. Jedna była nierządnica, która grzeszyła stale, a jedna była odstępcza. Czyli też zgrzeszyła, odeszła i nie wróciła. Izrael jakoby, jak żona odstępcza, zgrzeszył, cudzołożył, odszedł, a Juda, która cudzołożyła i wracała stale do Pana Boga. Prorok Izajasz w 57 rozdziale od 3 wersetu, tam przez 14 wersetów, opisuje okrutny nierząd Izraela, w jaki sposób uprawiali nierząd na górach, tam aż cytować tego się nie chcę, jakich słów prorok Izajasz użył tam odnośnie postawy Izraela. Zreasumował to Ozeasz, że tak właśnie było w Izraelu. I jak Pan w prawie powiedział, że gdy będą grzeszyć, Pan przestanie im błogosławić. Inaczej zakryje swoje oblicze przed nimi. To był skutek ten córki potem niemiłowana, czyli niemiłowany naród, a jakby jeszcze większą tragedią, która miała się stać, to jakby zerwanie przymierza. Poszli w niewolę. Pan jakby nie znał ich. Zburzona świątynia. Nie mogli się modlić, nie mogli składać ofiar, nie mogli świętować. Poszli w niewolę. Kto inny nad nimi panował? Nie mój lud. To jest jakby pierwsze spojrzenie. Ale prorok Ozeasz niewątpliwie mówił do konkretnych ludzi w konkretnym czasie. Wspomniałem już, że żył przed niewolą troszkę więcej jak 100 lat. Za jakich królów żył, jest opisane w 1 wersecie. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich, starych królów judzkich jest, i Jerobama, syna Joasa, króla izraelskiego. Czterech królów judzkich, jeden król izraelski. W tych czasach było przesłanie, z takich czasów było przesłanie proroka Ozeasza. I wtedy Pan jakby swoją pomstę wylewa za te wydarzenia w dolinie Jezreel. Bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu. Jezreel była to dolina, Były dwie części. Dolina była i miasto twierdza, warownia na tej dolinie. Dolina, gdzie była bardzo urodzajna, żyzna gleba, bo płynęły tam dwa potoki, jeden do Morza Śródziemnego, drugi do Jordanu. Gdzie jest woda w Izraelu, tam jest urodzaj, tam rośnie. To była żyzna dolina. Dolina, która miała bardzo kluczowe znaczenie strategiczne. Raz przez urodzajność, dwa, że była otoczona górami ze wszech stron i prawie wszystkie wyprawy wojenne, które szły, i wojenne, i handlowe, z północy na południe do Egiptu, szły przez tą dolinę, przez tą równinę Jezreel. Z greckiego Ezreel. I także szlaki, które szły ze wschodu na zachód, tam od strony Filistyni do Damaszku, w drugą stronę, musiały iść przez tą dolinę, gdyż z jednej strony były góry Karmel, z drugiej góry Gilboa były i jeszcze tam były góry Karmel, Gilboa i trzecie może sobie przypomnę za chwileczkę. Otoczone z trzecią górami, w każdym bądź razie, że trudno wędrować, trudno walczyć. Wojska, handel szedł równiną. W związku z tym było tam niezmiernie dużo bitew, walk. Z dwóch stron, od strony zachodniej i wschodniej, były warowne twierdze miasta. Jedno to było Armegiddo, od strony zachodniej, i od wschodniej była twierdza Jezreel. W tych twierdzach królowie mieli swoje rezydencje. Była to letnia rezydencja królów izraelskich. Tam pilnowali granic Izraela, tam urzędowali, tam korzystali z błogosławieństw tej równiny. Opisane jest bardzo wiele bitew w historii biblijnej, które stały się w tej dolinie Izrael, czy przy tej twierdzy. Wielka bitwa Gedeona, która opisana jest, właśnie jest opisana na tej ziemi. Są opisane bitwy Dawida z Filistyńczykami. Jest opisana śmierć Jozjasza, który sprzeciwił się, nie chciał pozwolić, ażeby tą ziemią przeszedł faraon egipski Necho, który szedł walczyć z Asyrią na sławną bitwę pod Karkemisz. Stanął i powiedział, że nie puści faraona, ponieważ on jest dobrym królem, więc Pan Bóg mu będzie błogosławił. Faraon mówi, że zejdź mi z drogi. Ja z tobą nie chcę walczyć. Ja chcę tylko przejść. Ja idę na północ. Jozjasz się postawił, że czego nie przepuści. Więc zabili Jozjasza. Tak haniebnie zginął. Zginął pod Jezreel właśnie. Król Jozjasz. Tam opisanych jest wiele bratobójczych wojen między Judą a między Izraelem. Między pokoleniami z północy a południowymi. Bo twierdza, jak archeolodzy mówią, była wielka i potężna. Gdzie ruiny, czyli burzona była około 20 razy. Gdzie historia jej sięga jeszcze czasu mocno przed narodem izraelskim, przed wejściem tam narodu izraelskiego do tej ziemi, a dopiero zdobył ją król Dawid. Długo nie mogli tego zdobyć twierdzy Jezreel. Gdzie odkopali mury, które obwarowały to miasto twierdze, miały 8 metrów grubości. 8 metrów grubości mury. Na dzisiejsze czasy wyobraźmy sobie, jakie były potężne. Gdzie fundamenty miały 4 metry głębokości. Wielka, wielka, potężna twierdza Jezreel. A Salomon jeszcze mocno rozbudował je. Dobudował pomieszczeń, wybudował tam małą świątynię na podobieństwo świątyni w Jerozolimie, gdzie mieli swoje sanktuarium, gdzie mogli Bogu ofiary składać też. Dobudował stajnie, dobudował wiele pomieszczeń przy bramach, rozbudował tą twierdzę Salomon. Historycy, którzy opisują Jezreel, zgadzają się, że mowa o tej dolinie, mowa o tych twierdzach jest synonimem wojen, walki, zniszczenia, podobnie jak z Megiddo, które było z drugiej części tej równiny, tej doliny, które w objawieniu cytuje święty Jan, że wszyscy królowie ziemi kiedyś spotkają się na tej dolinie, w Hermegiddo, w Armagedon. I tam stoczą ostatnią walkę. Walka, którą rozsądzi losy świata. Bo walki, które tam się działy, Bóg nimi kierował. Tam wojny, walki, które były, to była walka pomiędzy dobrem a złem. I tam Bóg objawiał dobro i zło. Stąd swoją historię pokazał na Dolinie Jezreel. Pokazał prorok Ozeasz. Tam się stanie. Co tam się stało? Miała być pomszczona krew w Dolinie Jezreel. Jakby nasze skojarzenie od razu, tam był taki okrutny król Achab, który miał żonę jeszcze gorszą Jezabelę, który był bardzo złym, źle czynił. Tam historia z winnicą Nabota, którą podstępem z dołu zabił Nabota. Był królem złym, ale jakoś Pan Bóg nie do końca miał mu to za złe. Dziwna rzecz. Przepraszam, źle powiedziałem. Miał mu za złe. Ale nie za to była pomsta. Pan miał mu bardzo za złe, bo powołał Jehu, króla. Będziesz królem i pomścisz się na Achabie. Wysyła proroka Elizeusza. Pójdziesz, namaścisz tego młodego człowieka Jehu. Wykonali to sługa prorocki Elizeusza. Poszedł, namaścił go na króla z boskim przesłaniem. Jest to zapisane w drugiej księdze królewskiej, w 9 rozdziale od 1 wersetu. Nie będziemy czytać te wersety, możemy sobie w domu tą historię przeczytać. Werset 6 do 8, tam jest opisane, że namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem, wytępisz ród Achaba. To było przesłanie dla Jehu. Wytępisz ród Achaba i zginie cały ród Achaba, bo wytracę u Achaba wszystkich męskich potomków, niewolnych i wolnych. Wytępisz wszystkich. I Jehu został pomazany na króla. Został królem i spełnił polecenie, które Pan Bóg kazał wypełnić. A pomsta Pana w Dolinie Jezreel nie była za Achaba, ale była za przelew krwi króla Jehu. Tak to opisał prorok Ozeasz. W Księgach Królewskich, w drugiej Księdze Królewskiej, w 9 rozdziale, w 10 rozdziale mamy opisane, jak Jehu ten wyrok Pana wykonał. Jak zabił króla Jehorama, czy nowy przykład Jorama, jak zabija Achaba, Jezabel, wykonał boski wyrok, zabił też wszystkich synów Achaba, 70 synów Achaba, 10 rozdział od wersetu 6. Zabił nie tylko synów, zabił wszystkich członków rodziny, wykonał perfekcyjnie boskie polecenie. Więcej, zabił wszystkich czcicieli Baala, wszystkich odstępców, w podstępny sposób trochę ich zebrał, powiedział, że chce razem z nimi złożyć wielką ofiarę bogowi Baala. Przyjdźcie wszyscy, złożymy razem wielką ofiarę. Oni wszystkich wymordował wszystkich. Miał ich jak na dłoni, wymordował wszystkich. Oczyścił Izrael. Dlaczego więc prorok Ozeasz mówi, że ten wielki dzień, co się stanie, pomści krew, którą Jehu przelał. Nie Achab. Nie źli królowie, którą Jehu przelał w tej dolinie właśnie. Przecież Jehu był w tym celu pomazany przez Pana, a uczynił to prorok. Jakbyśmy wnikliwie historię przeczytali, to precyzyjne wykonanie wyroku boskiego było więcej niż precyzyjne. zabił króla, czy Jezabel, potem jeszcze mścił się nad ciałem, to ciało rzucił z okna, dał psom na rozszarpanie. Synów 70, których wymordował, podcinali głowy, przynieśli do bram miasta w koszach, wystawili u bram miasta, miały leżeć do rana, żeby się ludzie jeszcze potykali o nie, żeby widzieli. Żeby trwoga i strach ich obleciał. I w tym całym jakby swoim boskim posłannictwie oczyszczenia narodu izraelskiego w zasadzie stara się zabić wszystko, co jego zdaniem jest złe. Między innymi tych wszystkich czcicieli Baala wymordował, ale w Izraelu też nie było dobrze, bo północne pokolenia, czy południowe pokolenia judzkie, te dwa na południu, też od Pana Boga odstępowały. Więc jak miał możliwość, to królów judzkich też pozabijał. Że synów judzkich, czy książąt judzkich też pozabijał. Bo byli źli. W drugiej księdze Kronik, 10 rozdział, 14 werset pisze, że zabił 42 książąt judzkich. 22 rozdział od wersetu 7 dokazał zabić Achaziasza, króla Judy, dowódców, bratanków króla, bo byli źli. W drugiej księdze Kronik, w 28 rozdziale, 9 werset jakby podsumowuje intencje, jakim się posługiwał. Prorok pisze, oto Pan, Bóg waszych ojców, w swoim gniewie na Judejczyków wydał ich w wasze ręce, lecz wy wymordowaliście ich ze wściekłością. On nie tylko wykonał boski wyrok, on wymordował ich ze wściekłością. Po prostu był nadgorliwy. Trochę tak to zrobił, jak wczoraj mówił brat Mirek. Zrobił więcej niż Pan Bóg każe. Pan Bóg nienawidzi nadgorliwości. Nienawidzi tego, żeby człowiek był bardzo niechętny, żeby nienawidział i żeby ze wściekłością jego wolę wykonał. Bo mimo wszystko była to wola Pana Boga. Więc powiedział Pan, że będzie okrutny dzień w Dolinie Jezrael. Tam złamie łuk w Dolinie Jezrael. Złamie łuk znaczy staniecie się bezbronni. Tam przyjdzie najeźdźca i tam was zniszczy, w tej dolinie też. Bo tam było wasze odstępstwo. To było w przyszłej, w drugim dziecku, córka niemiłowana. I jakby finalnie zakończyło się synem nie mój lud. Niewolą. Wygnaniem, zupełnym wygnaniem. Nie mój. Tak ta historia się skończyła, takie przesłanie prorok Ozeasz. W tym wszystkim jest ciekawy epizod. Epizod, który jest w wersecie 7. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, lecz nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. W tym całym wielkim okrucieństwie, które się miało stać w tych ziemiach, najpierw Asyryjczycy trzykrotnie najeżdżali, zdobywali miasta, najpierw izraelskie, potem judzkie, Jerozolima miała być zachowana. I Księgi Kronik, i Księgi Królewskie, i prorok Izajasz opisuje, w jaki cudowny sposób została zachowana Jerozolima, jak król asyryjski Sankaryb stacjonował w Lakisz, wojska jego stacjonowały, wysyłał posłańców do Judy, do Jerozolimy, ażeby poddała się bez walki, zachowa wtedy posłańców. Król Ezechiasz wtedy, Hiskiasz, jak podaje współczesne tłumaczenie, pyta proroka Izajasza, co zrobić, czy poddać miasto. Prorok Izajasz się pyta Pana Boga, co zrobić. Pan mówi, żeby nie poddawali miasta. Nie oddaj miasta, Pan ich zachowa. Znowu posłańcy przyszli, że zachowaj ludzi. My wszystkich wymordujemy. Nie było w żadnym mieście Boga takiego, który by ocalił ich. W wszystkich państwach i miastach wszędzie żeśmy zniszczyli. Oddaj ich. Znowu się pyta proroka Izajasza. Izajasz się modli. Pan Bóg mówi, nie oddaj miasta. To było dokładnie to, co sto kilkadziesiąt lat wcześniej napisał prorok Ozeasz. Wybawię ich nie za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. W Lachisz był pomór, ponad 100 tysięcy żołnierzy zmarło, król ucieka, wraca z powrotem do Asyrii, tam zostaje zamordowany przez własnych synów, ponieważ uciekł przed walką. Nie stawił czoła. Ale nie zdobył Jerozolimy. Nie zdobył tego miasta. Bo to był czas tej córki, niemiłowana. Wyrok trzeciego syna zapadł, gdy król Nabuchodonozor z Babilonii przyszedł. Wziął wszystko. Poszli do niewoli. Tak zakończyła się historia. Przesłanie Izajasza było z Doliny Jezreel. Tak mu dasz na imię, bo tam się działy wydarzenia. Tam był przelew krwi Jehu. Tam były wielkie niesprawiedliwości królewskie. Tam złamie łuk Izraela, czyli tam ich klęska będzie, bo Jezreel, to znaczy Bóg sieje. A jak Bóg sieje, to Bóg żnie. Nie może być, żeby Bóg zasiał i zostawił. Bóg zasiał i Bóg patrzył na to, co rośnie. Rosło zło, Bóg wytępił. Takie przesłanie prorok Ozeasz przekazał narodowi izraelskiemu. Ale czytając drugi rozdział, mamy w dalszym ciągu kontekst Jezreel, dalsze patrzenie i dalszy ciąg wizji. Ale zupełnie zmienia się ton proroka, zmienia się przesłanie, zupełnie zmienia się znaczenie tego, co chciał przekazać ludowi swojemu, tego, co miało stać się w Dolinie Jezreel. Jakby przenosi czasem w zupełnie inną rzeczywistość. W czas, kiedy liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. Czyli inaczej mówiąc, czas, kiedy zostanie zrealizowana obietnica Abrahamowa. Bo właśnie Pan mu obiecał, że jej rozmnoży i to, co się spełni, to wypełni się boskie błogosławieństwo na tym narodzie. To się spełni i że wtedy będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowię nad nimi jedną głowę i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Jezreela. Znowuż, będzie wielki dzień Jezreela. Dolina, twierdza, to co było tam urodzajne, żyzna, gdzie Bóg sieje, będzie wielki dzień wtedy, kiedy błogosławieństwa Abrahamowe wrócą, kiedy będzie się mówić do nich, że wy jesteście moim ludem, już nie jesteście moim ludem. Tylko nie będzie się mówić nie jesteście, a będzie się mówić jesteście moim ludem z powrotem. I ten cały drugi rozdział przekazuje nam przesłanie, jakby wydarzenia, co wtedy będzie działo się w tym dniu, wielkim dniu Jezreela. Może wspomnę pierwsze, jest pewne podobieństwo czasów. Zaraz w pierwszym wersecie przeczytałem pierwszego rozdziału, za jakich królów to wszystko się miało dziać. Jakbyśmy zagłębili się w zagadnienia historii, tych czterech królów judzkich panowało w sumie więcej jak 120 lat. Oni w sumie około 113 lat panowali. Uzjas 52 lata, Jotam 16, Achaz 16, Hiskiasz 29. Jeszcze był izraelski król Jeroboam, Jeroboam II, który też panował 41 lat, bardzo długo. I ten król izraelski jeszcze panował 15 lat wcześniej. W sumie jest prawie 140 lat. A Ozeasz prorokował tylko 30 lat. Jak tamci tak długo królowali. Bo ważna była charakterystyka czasów tych królów. Widzimy dwie części. Królowie izraelscy i judzcy, o których wspomina prorok Ozeasz. Były to dwa królestwa, dwa przesłania, dwa trochę inne przesłania. Jak się patrzymy na czasy końca, też możemy widzieć dwa przesłania narodu izraelskiego. Tych królów judzkich i królów Izraela. Gdzie i prorok Izajasz, i Jeremiasz, i Ezechiel opisują, że przyjdzie czas, że i z Judy, i z Izraela pogodzą się i wrócą z powrotem. Przecież ci z Izraela, którzy zostali deportowani do Asyrii, zasymilowali się, nie ma ich w ogóle. Kto ma wrócić? I podzielę się myślą jednego z braci, która wydaje mi się bardzo ciekawa, że w tym jest, są zobrazowany współczesny Izrael. Jeden, który jest już w ziemi izraelskiej, jako Juda, i Izrael jako Żydzi, którzy mieszkają poza Izraelem. Którzy na wygnaniu nie wrócili do ziemi. Wszędzie na całym świecie. W Azji, w Europie, w Amerykach, wszędzie. I można w tych kategoriach popatrzeć na postawy. Postawy tych królów, postawy, które charakteryzują czasy jak wtedy w prorocy Izajasza. Gdzie jakby podsumować króla izraelskiego, czyli tych pokoleń północy 10, czyli tych na wygnaniu, król Jeroboam II jest opisany jako zły król. Czynił złe przed oczami Pana. Niedobrze są. Ale charakterystyczne, co było ważne i charakterystyczne. Ten król przywrócił granice Izraela, tak jest zapisane w Starym Testamencie. Gdybyśmy popatrzyli na naród izraelski, ci Żydzi, którzy jeszcze przed państwem w ogóle wcześniej źli byli, jak ten król Jeroboam. Ale stało się pewna boska wyrocznia. Przed czas, że przywrócili granice. Wyrocznia Jonasza. Tak jest. Bratu precyzyjnie to powiedział. To była wyrocznia proroka Jonasza. Przywrócili granice Izraelowi. Jak się popatrzymy z kolei na tych z Judy królów. Uzjasz, który nazwany jest dobrym królem, czynił to, co prawe jest zapisane w 2 Księdze Kronik w 26 rozdziale, czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jest ogólne stwierdzenie u nim, ale jest napisane, że lud był zły, były świątynki na górach, czcili innych bogów. Król dobry, a ludzie źli. Są innych bogów, dalej bałwochwalstwo jest. Ogólna ocena, że w zasadzie król dobry. Jak popatrzymy się na Żydów, którzy wracają do ziemi, dzieją się dobre rzeczy, w zasadzie wracają dobrze, pozytywna rzecz. Chociaż mają te swoje świątynki jeszcze, mają te swoje bóstwa różne, czczą jeszcze innych bogów. Ufają armii, dziełu swoich rąk, innym rzeczom, ufają jeszcze, ale Pan Bóg tego nie neguje. Dobry król. Dalej. Znaczy, i jakby ten król nie sprzeciwiał się, nie zburzył tych świątyń, nie zabronił im czcić innych bogów w tych świątyniach. Dał im wolną wolę, podobnie jak dzisiaj. Mogą tam robić co chcą, mają chyba największą wolność wszystkich narodów na świecie wyznawania religii, jakiej chcą w Izraelu. Zaczynał jako dobry budownicy. Odbudował Elat na południu Izraela. Sfortyfikował miasta. Wybudował obronne mury Jerozolimy. Postawił baszty w Jerozolimie. Odbudował wiele miast. Są opisane miasta z nazwy w północnej części na krańcach Izraela. Jakbyśmy popatrzyli na ciekawostki współczesnego czasu, w czym ten szczególny lud słynie? Budowniczy super. Tak jak radzą sobie z budownictwem w ogóle, w tak wielkim napływie ludzi, że miliony im przybywa, oni sobie radzą z budownictwem. Są super budownicy, tak jak wtedy był król Uzjasz. Sfortyfikowali Izrael. Nie baszty i nie wieże. Teraz mówią wszyscy, że jedna z lepszych armii na świecie. Bo tak widzi się, jakby patrzy na przesłanie czasowe odnośnie Uzjasza. Zasłynął Uzjasz jako bardzo bogaty człowiek, bogaty król. Jeżeli w Piśmie Świętym jest zapisany jako bogaty, musi to bogactwo mieć bardzo znaczące, wielkie znaczenie. Patrzmy się na naród izraelski w tej chwili. Bogactwo ich w zasadzie zdumiewa wszystkich. Prawie większość banków na świecie są w ich rękach. Bogactwo ich. Są po prostu bogaci. Pieniędzmi wiele rzeczy załatwiają. Tak jak kiedyś Uzjasz. Jeszcze ciekawostka zupełna, która zapisana jest też w Księgach Królewskich, że pasjonowało go rolnictwo. No, nie bywały z czego. Pisze, że króla rolnictwo pasjonowało. No, król miał walczyć, miał budować, a zajął się rolnictwem. Budował cysterny po pustyniach, nawodnił pustynię. Czy nie widzimy od razu analogii? Wielu z uczonych uważa to za jeden z cudów współczesnego świata. Naród, który nigdy nie interesował się rolnictwem, dalecy byli od rolnictwa, zaczął się pasjonować rolnictwem. Produkują płodów rolnych tyle, że eksportują żywność do różnych krajów na świecie. Nawodnili wszystkie pustynie. Trochę podobnie jak kiedyś to uczynił Uzjasz. Jest opisany jako sławny i potężny król, który był znany i którego się bali i cenili narody dookoła, nawet Egipt, który wymienił, że sława i potęga sięgała Egiptu. Czy nie jest tak, że w współczesnym świecie? Że takie mało państewko wielkości jednego województwa u nas, takiego większego województwa, trzęsie światem, w prawie każdych wiadomościach w środkach masowego przekazu sława i potęga Izraela. Nawet w Egipcie, symboliczny Egipt wziąć, Amerykę. Liczą się z tym małym państwem. Trochę podobnie jak wtedy. Ale jest też opisana dosyć negatywna, tragiczna cecha, że w tej całej swojej postawie stał się pysznym. Stał się pysznym Uzjasz. W końcu Pan Bóg mu błogosławił. Doceniany był przez wszystkie narody, w swoim narodzie, wszędzie. Nawet postanowił, że on to może ofiary Panu Bogu składać. On jest taki ważny i się liczy, że powiedział, że on chce składać ofiary w świątyni. Kapłani mówiąc, słuchaj, to jest sprawa kapłanów. To nie możesz iść do świątyni składać ofiar. Jak to nie? Jak Bóg mnie miłuje, liczy się ze mną. Wszedł do świątyni, został porażony trądem. Opisana jest jego pycha. Jest trochę podobieństwa w narodzie izraelskim w dniu dzisiejszym. Że ufają swojej mocy, wielkości, potędze, pięknie i różnych innych rzeczy. Aspekt pychy też jest istotnym aspektem Izraela. Kolejny król Jotam znowu rzekł, że czynił prawe to, co w oczach Pana, ale dalej świątynki pozostawił, dalej lud był zepsuty, czcił innych bogów. Czyli kontynuacja wydarzeń dalej. Kontynuuje dalej historię dobrego budowniczego. Rozbudował świątynię, tam górną bramę świątyni pańskiej w drugiej księdze Kronik, 27 rozdział. Rozbudował mury od miasta Dawidowego, czyli od wzgórza Ofel, czyli obwarownił jeszcze bardziej Jerozolimę, miasta izraelskie. Pobudował zamki, grody, baszty w różnych miejscach Izraela. Byśmy się patrzyli na dalszy rozwój, zupełne podobieństwo. Dalej, zdaje się, że dobry lud dobry, ale te bałwofalsza są dalej grzeszą. Dalej fortyfikują, budują mury, miasta, baszty już w zupełnie różnych częściach Izraela, wszędzie w zasadzie. Już i sfortyfikowany jest Synaj, i wzgórza Golan, i pod Libanem, wszędzie sfortyfikowali w tej chwili. Bo i dalej dobry budowniczy. Zaczyna jako dobry budowniczy i dobry wódz. Podbija Ammonitów, którzy są jego lennikami, płacą mu okup. Później kolejny król Achaz, opisany jest złym królem. Nie czynił tego, co jego ojcowie czynił złe, Księga Kronik 28 rozdział. Jakby do tego zła, które lud czynił, przyczynił się także król. Sporządził posągi lniane dla Baalów, sam składał ofiary z kadzidła, sam składał ofiary rzeźne na górach, w lasach, w różnych miejscach. Znowu wrócił do nierządu, wrócił do zła, wrócił do nieprawości. W narodzie Izraelskim wyraźnie widzimy, jak przemija się ten aspekt złych wpływów także króla, także władz, także Knesetu i rządzących Izraelu. Czas klęsk wojennych króla Achaza z królem arameńskim, z Filistyńczykami, z Edomem. Filistyńczycy, Edom. Nie mamy skojarzeń? Palestyńczycy. Czas klęski. Jeden z największych tragedii, strachów, przykrości Izraela, terroryzm. Wielka klęska Izraela, współczesna klęska. Król Achaz był przyczyną, że tak właśnie było w narodzie izraelskim. Czas bratobójczych walk, bo terroryzm są bratobójcze walki. To Ezaw z Jakubem walczy. Dwóch braci walczy. Arabii z Izraelem. Bratobójcze walki, które tam się na tej ziemi realizują w tej chwili. I kolejny król Hiskiasz, który opisany jest ostatni, ten król Judzki w tym, zasłynął jako dobry król, zasłynął jako ten, który odnalazł prawo, wrócił do świąt, do świętowania, oczyścił świątynię, odnowił cały ruch religijny, odnowił porządek w świątyni, sprowadził pozytywną całą działalność w świątyni w Izraelu pomiędzy ludźmi. Zorganizował pracę w świątyni. Zapisane w drugiej księdze Kronik, 29 rozdział od pierwszego wersetu. Jest wiele błogosławień, które za to spotkały Hiskiasza. Między innymi jego czasy zostały przedłużone, jego życie zostało przedłużone za jego pozytywną postawę, za jego bogobojność, za to, że wierzył Pan. Bo tak ten czas błogosławieństw ma się zakończyć. Pan powiedział, że wielki dzień Izraela to będzie wtedy, jeżeli z jednej strony wracają dobre czasy, wracają błogosławieństwa, jest jeszcze dużo zła w tym kraju, w tym miejscu, ale zakończy to się zupełnym błogosławieństwem, jak kończy się drugi rozdział i trzeci rozdział też proroctwa Izajasza. I gdybyśmy na kilka detali, kilka szczegółów popatrzyli, co opisuje prorok Ozeasz, jak opisuje wydarzenia, które mają stać się w tej ziemi, w tym czasie Wielkiego Dnia Izraela. Pierwsze napisał do nich, że mają zobaczyć, dlaczego tak Pan z nimi bardzo dziwnie postępuje. Czwarty werset. Oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki swojego nierządu ze swojego oblicza, a znaki swojego cudzołóstwa pomiędzy swoich piersi, bo inaczej rozbiorę ją do naga, ukażę. Oskarżajcie swoją matkę. W zasadzie wróciły błogosławieństwa już, ale to wszystko, co się działo, oskarżajcie swoją matkę. Oskarżajcie, przyczyną tego był nierząd Izraela kiedyś. To jest przyczyną wszystkiego, co teraz tam się dzieje w tej ziemi. Jeszcze czasami bardzo smutne rzeczy, a czasami już bardzo dobre. Poznajcie przyczynę tego, że to od nie jest tak, że Panu Bogu zachciało się w tej chwili tak z nimi działać, ale to ma głębokie korzenie wcześniej. Musicie poznać to, co tam się dzieje. To się, bo Izrael to Bóg sieje. Bóg zasiał i to miało korzenie kiedyś tam jeszcze. Oskarżajcie swoją matkę. Poznajcie to, co, że to jest zaszłość historii kiedyś. I dalej jest opisany przez wiele wersetów, jak Pan Bóg działa z tą niewolnicą, czyli z Izraelem. Jak Pan sprawia, żeby oni wrócili z powrotem, żeby ona wróciła z powrotem do Niego. Dlatego oto ja, werset 8 czytam, zagrodzę jej drogę cierniem i odgrodzę ją murem tak, że nie znajdzie swoich ścieżek, gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, aby szukać, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie, nuże wrócę do pierwszego swojego męża. Zauważyłem, Pan mówi, że ja stanę na drodze, ja wybuduję mur, który będzie jej przeszkadzał. Bo te czasy to były dalej złe czasy. Tam oni dalej tych innych bogów czcili, tam na górach, w gajach, w lasach. Ale Pan mówi, że ja będę zagradzał jej drogę, ja będę czynił, żeby oni tego nie robili. Z naszą wyobraźnią, badawcą, czekamy cały czas, kiedy oni padną na kolana i będą przepraszać, kiedy poznają. A prorok mówi, że to nie ona padnie na kolana, tylko że to Pan będzie stał na drodze, Pan będzie przeszkadzał, Pan będzie sprawiał, wybuduje mur, który zagrodzi drogę, żeby wróciła z powrotem, czyli naród izraelski wrócił z powrotem do Niego. Być może ten mur, który się buduje, to jest jedną z wizji tego proroctwa, który ma ochronić ich przed niebezpieczeństwem symbolicznego cudzołóstwa. Dalej pisze, że obnaży ją na oczach jej kochanków. Jeśli popatrzymy na czas syjonizmu, na czas powstawania państwa Izrael, na tragedię Holokaustu, zostali obnażeni na oczach tych, z którymi ten nierząd uprawiali zawsze. Na oczach Europy, na oczach Ameryki, na oczach ludzi prawie całego świata, z którymi handlowali, z których czerpali kiedyś zyski. Dalej pisze, że te zyski będą im odebrane. Zyski, które czerpali często niewłaściwy sposób. Nazizm, Holokaust, obnażeniem i zabraniem zysków, o których pisze prorok Ozeasz. Potem pisze, że zwabi ich na pustynię, gdzie przemieni ich serca. Zwabienie na pustynię bardzo często kojarzy nam się z próbą, z ostateczną próbą, bo ich wyjście z Egiptu to było wyprowadzenie ich na pustynię, zanim weszli do ziemi obiecanej. Na pustynię, gdzie Pan przemówił ten do ich serca, gdzie na górze Synaj dał im prawo. I oni potem dalej jeszcze odstępowali od Niego, dalej grzeszyli, ale tam Pan przemawiał do ich serca. To jest czas, kiedy Pan przemawia do ich serca. Wyprowadził ich na pustynię prób i doświadczeń. I tam przemawia do ich serca i dalej mówi w wersecie 17, że dam jej tam winnicę, że wyjdą na pustynię i da im Pan winnicę tam, aż doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości, jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Czyli wyprowadzę ich na winnicę i będę im błogosławił. Będę im błogosławił materialnie. Dam im płody ziemi. Dam im dobrą gospodarkę. Dam im dobre rolnictwo. Tym przodują na świecie w tej chwili. To Pan dzieje, to nie oni robią. Pan to czyni, że oni tam mają taką gospodarkę, taki urodzaj i taki dobrobyt. Jak nazwany Kain czy Jakub, z tych, co bywają, opowiadali, gdy zawędrowali do Izraela, byli w jednym ubraniu z niczym zupełnie. Pierwsze lata kilka rodzin w jednym namiocie mieszkali. Teraz mają bogate domy, samochody, żyją w dostatku, nic nie mieli. Bo Pan im dał. Pan im dał winnicę, Pan dał im bramę nadziei z doliny, która była doliną nieszczęścia, ta dolina Achor, wojen i smutku kiedyś, stała się bramą nadziei dla nich. Wojna siedmiodniowa, gdzie też wielu
w wielu gazetach pisali, że to wtedy Pan walczył, że to walczył Dawid z Goliatem, pokonał wielkie narody arabskie, mały naród izraelski wtedy, stał się bramą nadziei dla Izraela. Oni wtedy zrozumieli, że Pan im dał nadzieję. Do tej pory żyli pod zupełnym strachem, że kiedyś stanie się dzień, kiedy stłamszą ich narody arabskie. Nie będą w stanie dać odporu tak wielkiej masie ludzi. I po tej wojnie zrozumieli, że będą w stanie. Pan otworzył im bramę nadziei. Jak kiedyś, kiedy zawarli z nim przymierze, kiedy wyszli z Egiptu, jak to było na początku związku, jak wiemy, to z małżeństwem jest, w pierwszych dniach po ślubie. Ile zgodliwości, ile radości, ile dobra wprowadza się w życie. Takie czasy miały tam nastać. W owym dniu już nigdy do mnie nie powie Baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalu, także z ich imion nie będzie się już, ich imion nie będzie się wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi, ptactwem niebieskim, płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. Kolejny etap dalej ma. Mają być cofnięte błogosławieństwa. Ma przyjść ten czas ostatniego króla Ezechiasza, który odbudował świątynię, wrócił do zasad, unormował pracę świątyni. To jest ten kolejny czas, na który oczekujemy. I kolejnym etapem tego jest, oprócz usunięcia imion Baalów, że Pan ustanowi przymierze ze zwierzętami. Przymierze ze zwierzętami, dziwna rzecz. Jak można przymierze zawrzeć ze zwierzętami? Bo mowa prorocka nie jest literalna. Pan nie będzie przemawiał do lwów czy do innych zwierząt Izraelu. Zwierzęta kojarzą nam się z systemami, z bestiami, które wychodziły z otchłani czy z morza, czy które widział Daniel, czy które widział święty Jan w Księdze Objawienia. Są bestie, czy były wielkie bestie, a są też małe zwierzęta. Zwierzęta polne, jak to nazywane, nieduże. Pan ma zawsze przymierze, które będzie polegało na tym, że Izrael będzie żył bezpiecznie. To Pan sprawia, że ich życie staje się bezpieczniejsze. Dalej pisze: i zaręczę się z nimi na wieki. Zaręczę się z Tobą na zasadzie sprawiedliwości, prawa, miłości i zmiłowania. Piękny, taki słodziutki, wspaniały werset, piękne przesłanie, o którym prorok Jeremiasz mówi w rozdziale 31. Braty, co tam jest? 31 werset? Prosta Jeremiasza, 31 rozdział? Zawrę z wami nowe przymierze. Tu pisze prorok Ozeasz, że zaręczę się z tobą na wieki. Na zasadzie wierności. I poznasz Pana. Najwspanialsza, najpiękniejsza przyszłość, która stanie się w tamtej ziemi. Potem jeszcze jakby podsumował prorok, jak będzie wyglądał tego przebieg, ten proces, że Pan z nimi zawrze to wieczne przymierze, zaręczy się z nimi na wieki, jak to nazwał. Napisał, że w owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba. Pan Bóg wysłucha nieba. Dalej. A ono wysłucha ziemi. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy. A te wysłuchają Jezreela. Z czym nam się kojarzy niebo w biblijnym języku? Proszę? Z duchowym stanem też, ale kiedy mówimy o nowym niebie i nowej ziemi, o pewnych negatywnych rzeczach w niebie, które się działy, z czym nam się niebo kojarzy?
Władza.
Jaka władza? Władza religijna, władza duchowa. Ten duchowy aspekt życia człowieka. A ziemia? Społeczeństwo, czy władza świecka, czy społeczeństwa. Miał przyjść czas, kiedy Pan wysłucha nieba. A to niebo wysłucha ziemi. Zauważmy, że Pan miał wysłuchać nieba, że niebo się miało wstawić do Pana Boga. Pan ich wysłucha, Ale to będzie wtedy, gdy ziemia, że niebo wysłucha ziemi. Gdy niebo zauważy, że te ziemskie władze, że te społeczeństwa coś szczególnego uczyniły. Niebo musi poznać, że coś tam, bo wysłucha nieba. Ziemi, przepraszam. A ziemia wysłucha moszczu zboża oliwy. Ziemia wysłucha płodów. To, co ziemia potrafi zrobić. Gdybyśmy popatrzyli się na ziemię jako na te zorganizowane władze świeckie, cywilne, na społeczeństwa, płodem tego jest w zasadzie dobra gospodarka, dobra polityka, dobro, które człowiek potrafi zrobić, gdy zauważy to ziemia, wtedy niebo wysłucha ziemi, a Pan Bóg nieba. Gdy w narodzie izraelskim będzie super gospodarka, będą bardzo dobre układy, to sprawi, że usłuchają władze. Władze nie tylko Izraela, ale władze Jordanii, Egiptu, Libanu, Libii, Iraku, Iranu, bo będzie im się dobrze żyło razem z nimi. One wysłuchają płodów ziemi, czyli to, co tam się dzieje, co tam wyrosło, co tam się stworzyło. Jak tak będzie, wysłuchają wtedy niebo, czyli jakby religijny aspekt człowieka, duchowy aspekt człowieka, i wtedy Pan Bóg wysłucha. I popatrzmy się na całą puentę tego jeszcze, a te, czyli wszystkie te, wysłuchają Jezreela. Bo Jezreel znaczy Bóg sieje. Bo to, co tam się dzieje, to nie jest wynikiem ludzkich rąk, to nie jest wynikiem ludzkich układów Izraela z Arabami, to nie jest wynikiem tego, co człowiek potrafi zrobić, to Bóg sieje. Oni wszyscy razem wysłuchają, zobaczą, że to Bóg sieje. I zasieje sobie lud w tym kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie Boże mój. Przepiękna puenta wszystkiego. Najpiękniejsza puenta z tej całej wizji. Spróbujmy pokrótce tą drugą wizję podsumować jeszcze, bo czas nam się już chyba skończył, nie? Dobra, skończę. Parę puent tego. Z pierwszego rozdziału. Zauważmy, Pan Bóg nie rozgniewał się na złych królów, rozgniewał się na Jehu. Jehu był jego pomazańcem. Wykonał wyrocznie, wykonał ją nadgorliwie. Pan Bóg go poprosił, naznaczył, żeby to zrobił. Jak się popatrzymy na naszą społeczność, na nasze współczesne życie, pamiętajmy, że dzieje się dużo zła dookoła. Panu to sprawia przykrość, ale nie taką jak zło, które czyni jego lud. Jak jego lud czyni zło, Pan tego nienawidzi strasznie. Strasznie to boli Pana Boga i Pan rozgniewał się na Jehu, bo Jehu był jego pomazańcem. Jeżeli uważamy się, że jesteśmy jego ludem, uważajmy, że pomsta Pana spotkała jego lud, a nie te inne królów, którzy źle czynili. Za nadgorliwość, którą uczynił Jehu, była pomsta Pana. Pan wtedy przesłanie dał w tym pierwszym rozdziale, że Pan zasiał w Dolinie Jezreel, Pan zebrał plony, ukarał. Nie było ich, nie wolno. Pan każe. Każe Pan. To było tamto przesłanie, ale gdy zobaczymy na drugi rozdział, przesłanie jest zupełnie inne. Przesłaniem już nie jest aspekt karania. Bo ten wielki dzień Izraela to jest dzień miłosierdzia, przebaczania, miłości i tego, że Pan działa, żeby było lepiej. Już nie jest czas sprawiedliwości, karania i gnębienia, ale jest czas miłosierdzia, dobroci, pomocy, czas nagradzania. To jest charakterystyka drugiego dnia. I zobaczmy, że boskie miłosierdzie nie ma granic. Nie ma granic boskiej miłosierdzie. I zauważmy boskie miłosierdzie, a nie boską sprawiedliwość. To bardzo często było wczoraj tematem wielu wypowiedzi, że zauważamy boską miłość w wielu sytuacjach. Nie starajmy się zauważyć zła, grzechu, złych. Zauważmy boskie miłosierdzie, że Pan potrafi wszystko przebaczyć, we wszystkim znaleźć pozytywne, dobre wyjście. To jest przesłaniem z tego drugiego rozdziału. Pan w pierwszym rozdziale powiedział, że nie wybaczy im nigdy. A zauważmy, w drugim wybaczył ich. Wybaczył. Doprowadził do tego, że wróciła z powrotem do Pana Boga, ta odstępna żona. Możemy powiedzieć, że Pan Bóg zmienny jest. Bo zmienił zdanie. Ale zauważmy, gdybym samo to powiedział, to byłoby to trochę bluźnierstwem. Pan Bóg jest zmienny ku dobremu. Jak jest coś dobrego, to Pan Bóg jest zmienny. Tak jak wczoraj brat wspominał, ocalił Niniwę, bo jest zmienny. Prorok mówił, że będzie zniszczona. Nie zniszczył. Bóg jest zmienny w niektórych sytuacjach, jak ta sytuacja prowadzi ku dobremu. Izrael, to znaczy Bóg sieje. To wszystko, co się dzieje, to Bóg to czyni. A Ozeasz, wiecie co znaczy? Zbawienie. Ten przekaz, najważniejsze przesłanie. Zbawienie. Bóg sieje, teraz Bóg sieje zbawienie. To, co w tej chwili Bóg zbiera, to są bliskie czasy błogosławieństw. Gdy patrzymy na bliski czas pokoju, który ma być w narodzie izraelskim według proroka Izaasza, nie widzimy wtedy kolejnego karania i Goga, i Magog, ale widzimy bliski dzień zbawienia, bliski dzień radości, bliski dzień, gdzie z tamtej ziemi wyjdzie zakon, prawo i porządek. A to sprawi, że na ziemi będzie wieczna radość i wieczne szczęście. A Kościół będzie uwielbiony wraz z Panem, czego bym życzył braterstwu, jak i sobie. Amen.